Drodzy Państwo, wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi patronite.pl/radio.
Kurier w samo południe.
I wracamy na antenę Kuriera w samo południe. Jest godzina 12.37. Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie, a naszym gościem jak co piątek jest Marek Jakubiak, poseł na Sejm Rzeczpospolitej, Koło Poselskie Kukiz 15. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Ja wiem, że to jest piątek i ja wiem, że nam wszystkim się wydaje, że to jest prehistoria, ale w niedzielę były wybory samorządowe, a w poniedziałek poznaliśmy...
Ale co z tym piątkiem, że niby...
A, bo ja pana posła rozbawiłem opowieścią o negocjacjach na Podlasiu. To jeszcze wrócimy do Podlasia, jeszcze wrócimy, bo tam to się dzieje, proszę państwa. Ale zanim Podlasie, to my na spokojnie od tych wyników wyborów samorządowych. Emocja już opadła, już tyle się wydarzyło od tego poniedziałku, jakśmy poznali wybory, ale tydzień podsumowujemy, to tydzień się zaczął od wyników. W poniedziałek wieczorem były wyniki samorządowe. PiS wygrywa, Platforma na drugim miejscu, Lewica bardzo przegrywa. Konfederacja też nie zaskoczyła pozytywnie. Trzecia droga miała mieć 20%, jak się chwalili jej działacze, ledwo co osiągnęła, nawet niższy wynik niż w wyborach parlamentarnych. Jakie pan poseł, jakie wyciąga Marek Jakubiak wnioski z wyników tych wyborów?
No przede wszystkim chcę pogratulować Prawu i Sprawiedliwości, ponieważ tak jak prezes powiedział, tu się absolutnie zgadzam, informacje o śmierci Prawa i Sprawiedliwości były znacząco przedwczesne, więc myślę sobie, że Prawo i Sprawiedliwość, mimo że traci wpływy, to nie traci partii i nie traci lidera pozycji. No musi popracować jedynie nad czym? Nad koalicyjnością, czyli po prostu zwyczajnie musi zacząć umieć współpracować z innymi. To jest, myślę, krótka droga. Myślę, że mają polityków w swoich szeregach, którzy potrafią łączyć ludzi i jak tylko pokonają barierę wszechwiedzy, natychmiast Prawo i Sprawiedliwości może odzyskać władzę w Polsce, czego oczywiście Polsce życzę, dlatego że jedno, czego doświadczamy na co dzień, to porównania rządów. Porównania rządów Morawieckiego z rządami Donalda Tuska. I to jest, proszę państwa, porażające, ale mamy do czynienia dziś z rządem partaczy, amatorów, którzy po prostu zwyczajnie myśleli, że władza to jest siedzenie na fotelach i palenie cygar, bądź usowy jedzenia ośmiorniczek. A to tak nie jest. Tu się po prostu zasuwa 20 godzin na dobę. Powinno się tak robić jak za Morawieckiego. I Morawiecki tak wysoko poprzeczkę postawił, że Donald Tusk nawet nie podskoczy, nawet nie dobiegnie do tej poprzeczki.
No to ponieważ wniosek
to jest leń patentowany jak Trzaskowski, proszę państwa.
Jest rzeczywiście, znamy to, że Donald Tusk, jak był poprzednio premierem, to tydzień pracy kończył w czwartek, a zaczynał we wtorek, bo taki przedłużony weekend cały czas siedział u siebie w Sopocie i niedaleko wyścibiał nosa poza ten Sopot, ale zastanawiam się, na ile jest tak, że te wyniki to jest koniec dyskusji o rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości, o różnych frakcjach, że teraz jednak wszyscy zobaczą, czyli oho, to jednak to Prawo i Sprawiedliwość jest silne, trzeba się wokół niego cementować i już nie będzie trzech, czterech, dwóch partii po Prawie i Sprawiedliwości, tylko cały czas jest Prawo i Sprawiedliwość i kropka. Panie pośle, jak to wygląda?
No to się martwię, że może do tego dojść, bo jakby no, medal ma dwie strony. No tutaj informacja pozytywna, że Prawo i Sprawiedliwość w społeczeństwie istnieje, ponieważ społeczeństwo nie za bardzo ma dzisiaj alternatywę, czyli inaczej mówiąc, na Prawo i Sprawiedliwość i tak przeciwnicy Donalda Tuska muszą głosować, myśląc szeroko o Zjednoczonej Prawicy. Natomiast Konfederacja ze swoim elektoratem miejskim, młodzieżowym, no, nie sięgnęła powiatów i gmin. To widać wyraźnie, ale powiadam, 7,5%. Panie redaktorze, to jest bardzo dobry wynik. Natomiast jeżeli chodzi o Lewicę, to Lewica dołuje od kiedy Czarzasty został przewodniczącym Lewicy. Bo do parlamentu, proszę państwa, i tutaj bo pomijamy ten fakt, weszło połowę dosłownie składu osobowego poprzedniego SLD. A więc porażka jeszcze większa była w wyborach parlamentarnych od porażki, którą... nie wejdą do parlamentu.
A z drugiej strony, jak się patrzy na Konfederację, to ona w liczbie mandatów uzyskanych do sejmików wojewódzkich ma mniej mandatów niż Lewica. Dostała wyższy wynik, no ale ordynacja, wypłaszczenie spowodowało, że Lewica była bardzo mocna w kilku dosłownie okręgach i tam zgarnęła mandaty, a Konfederacja była oczywiście silniejsza na ścianie wschodniej, ale nie tak silna, żeby tam zdobywać dużo mandatów. Koniec końców tych mandatów jest raptem kilka. I pytanie, czy warto? To będzie prowokacyjne pytanie i może wielu się na mnie obrazi, ale trzeba je patrzeć na wyniki i ono się narzuca. Czy warto, żeby była taka Konfederacja, która zabiera ponad 7 głosów wyborców, konserwatywnych w dużej części, a za to przynosi nieco ponad 1% mandatów wyborczych? PiS zdobyło 34% poparcia, to się przełożyło na 40 kilka procent mandatów radnych w sejmikach. Czy Konfederacja nie jest jakimś takim, no, czy nie powinno by się to połączyć, bo szkoda tych głosów, one się de facto po prostu marnują. Panie pośle.
Ja bym powiedział, że się marnują. No, nie powiedziałbym tak, bo nie wiem jak pan, ale ja na przykład uważam, że Grzegorz Braun przy swojej odwadze wypowiadania słów jest barwną postacią mówiącym polską ojczyzną i nie znający kompromisów w tych sprawach. Pytanie brzmi, czy dla Grzegorza Brauna jest miejsce w Prawie i Sprawiedliwości, czy na przykład dla Witolda Tumanowicza, czy też Krzysztofa Bosaka jest miejsce w Prawie i Sprawiedliwości, bo tak mi się wydaje, że jednak Prawo i Sprawiedliwość gromadzi masę, naprawdę masę mądrych ludzi, tylko że, no, jakby to powiedzieć, w tej partii nie za bardzo mogą się wybić. I ta partia musi przejść własną restrukturyzację, żeby przypomina mi takie właśnie stado wróbli, w których się jeden kanarek, dwa kanarki pojawiają i te wróble mi zadziobią po prostu. I tutaj odbieram takie sygnały, na przykład z wyborów w Łodzi, że znacznie lepszy wynik mogłaby mieć pani Wojciechowska, gdyby nie to, że Prawo i Sprawiedliwość autentycznie ją sekowało we własnych wyborach. No, i do tego dopuszczać nie można. No. To musi być ganione na każdym kroku. No, nie można ciągnąć, a niestety w Prawie i Sprawiedliwości tak jest, jak w każdej dużej partii, że ciągną się do dołu. Być może rozwiązaniem jest to właśnie, żeby były małe partie, ale na liście Zjednoczonej. To jest, tutaj oszukujemy Donta. To jest tak, jak oni wygrywają na przykład w korporacyjny sposób do Senatu. Jak wygrywają? Ponieważ oni w autentyczny sposób wykorzystują excelowsko ordynację wyborczą. No,
no i na tym polega polityka.
Nie wystawiają tu, wystawiają i są różnymi organizacjami, panie redaktorze.
Na tym polega polityka. U pana posła jak zwykle w tym centrum zarządzania światem hałas, ciągle ktoś dzwoni, ale to pokazuje, że jest audycja na żywo, realizowana dzięki naszym patronom, którzy się spotykają, nie tylko słuchają, ale także wspierają rozwój radia na patronite.pl/radiownet. No dobrze, tą emocję z poniedziałku mamy omówioną, wyniki wyborów samorządowych, stawiamy kropkę, ale cały czas mamy kolejne pomysły, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Unia Europejska, Parlament Europejski na ostatniej prostej postanowił nas uraczyć ciekawym pomysłem, a tym pomysłem to jest pakt migracyjny. To już negocjacje są zamknięte, ale Europarlament pieczęć swoją przystawił, przegłosował w czwartek ten pakiet. No i mamy teraz relokację migrantów nieprzymusową, dobrowolną. Nie przyjmujesz, to możesz dobrowolnie, obowiązkowo zapłacić 20 tysięcy euro. Mechanizm będzie wdrażany prędzej czy później. Jak to przyjmie polska klasa polityczna i polskie społeczeństwo?
Oczywiście źle to przyjmie, dlatego że w tym pakcie pojawiły się nowe zapisy, jakby o nich się w ogóle nie mówi. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że to nie było pierwsze głosowanie nad tym paktem, bo to było już któreś głosowanie. I Lewica, głosami Lewicy poprzednio, bo w lipcu bodajże z poprzedniego roku, to ten pomysł przeszedł głosami polskich parlamentarzystów. No. I to jest tak, że bardzo proszę...
Tymi, którzy byli za i tymi, którzy nie mieli odwagi, żeby tak, albo się wstrzymali, albo wyszli z sali, żeby i udawali, tak, że tak. Ich nie ma. To byli posłowie przejść. Tak, Lewicy i posłowie oczywiście Platformy Obywatelskiej.
Wszyscy,
Lewica była...
którzy się wstrzymywali, byli za. Dlatego, że głos wstrzymujący traktowany jest w Unii Europejskiej jako głos za, czyli nie przeciw. a tam się liczy głos tylko przeciw albo za. Więc prawdę mówiąc, ci wszyscy biedroniowie i tak dalej, cała ta lewica powoduje, że pierwsza będzie japę darła, że tutaj się im krzywda dzieje, a spowodowała zagrożenie dla narodu polskiego. I po prostu ja się z tym osobiście zgodzić nie mogę. I powiem państwu więcej, że w sytuacji takiej, kiedy 20 tysięcy płacimy tak zwanego wykupienia się, słuchajcie, tak to brzmi, wykupienia się, 20 tysięcy od głowy, to mamy z głowy. Ale tylko na chwilę, dlatego że jak będziemy dobrze płacić, to będziemy mieli coraz więcej do wykupienia, bo limitów nie ma. A więc jest to drenowanie pieniędzy z kieszeni państw, które chcą się spokojnie rozwijać. Druga rzecz, jeżeli zgodzimy się na przyjęcie tych tam iluś tysięcy, to proszę państwa, jak ich się złapie, bo tak się też terminuje to, jak się ich złapie w innym kraju, to płaci się 40 tysięcy euro.
O proszę.
To ja chciałem...
Czyli trzeba ich bardzo pilnować, jak już się ich dostanie, to wtedy jak, no, oka, jak oka w głowie trzeba ich...
No ale jak poważnie Pietrzak potraktował sprawę i powiedział wprost, jak on to widzi...
To było larum, to prawda.
To było larum. A przecież jak ich zatrzymać tu, skoro rodziny będą w Niemczech, skoro ich uczucia będą w Niemczech, a skierowani zostaną do Polski?
No dobrze, ale ty, co pan się poseł martwi? Donald Tusk napisał, bo nie powiedział, ale napisał na platformie X, dawniej Twitter, taka piękna zbitka, już wszyscy ją znają, że on jest przeciwko paktowi migracyjnemu i on ten pakt migracyjny będzie zwalczał. Zresztą, żeby nie byłem, żebym nie był gołosłowny, to ja zaraz... Oj, będę kichał, ale zanim kichnę, to jeszcze państwu powiem, cóż takiego napisał pan premier. Nie, to tu nie, to gdzie on to napisał? Gdzieś pan premier napisał, że jest przeciwko paktowi migracyjnemu, ale jak to było, to zaraz się dowiem. No tak czy inaczej, Donald Tusk też pakt migracyjny krytykuje.
Ten człowiek w życiu słowa prawdy nie powiedział.
O, a co to było?
Interaktywność, panie redaktorze, interaktywność.
No dobrze, tylko z kim?
A, to powtórzmy wobec tego, czy moment, to nie ten, to nie szczęść Boże, ten człowiek słowa prawdy nie powiedział. Więc proszę państwa, wszyscy ci, którzy chcieliby ufać Donaldowi Tuskowi, dobrze by było, żeby zastanowili się nad tym ufaniem, bo moje zaufanie dla Donalda Tuska ogranicza się do słów uf, uf. Także tutaj dajmy spokój. Ja chciałem tylko jeszcze skończyć sprawę imigrantów i powiedzieć,
a to, że... Powiedział tak, tu mam. Pakt migracyjny w tym kształcie jest nie do przyjęcia dla Polski, zapowiedział premier Donald Tusk. Mam świadomość, że niektórzy się na mnie obrażą. Połowa stolic w tej sprawie dzwoniła i instytucje europejskie także podkreślił, ale Donald Tusk będzie nieugięty. A, to tak, jest komentarz, taki dżingiel możemy z tego zrobić. Czyli co, czyli nie traktujemy poważnie słów premiera Donalda Tuska, że na niego naciskają, a on się twardo opiera.
Może i naciskają, natomiast z tego opierania nie będzie nic, dlatego że w Radzie Europejskiej nie ma czegoś takiego jak weto i on se może mówi, że się nie zgadza, a większością kwalifikowaną to przechodzi. Tak więc ja myślę, że temat jest zamknięty. Jakby gratuluję, bo Donald Tusk był jednym z pomysłodawców tego rozwiązania. Teraz to on się miga i udaje, że nie pamięta. Natomiast pakt imigracyjny, pamiętacie państwo, że on już raz był wstrzymany. Że państwa się autentycznie nie zgadzały na branie problemu niemieckiego na własne barki. Bo jeżeli dzisiaj lewica...
W roku 15 i 16.
Tak jest, że to dotyczy 30 tysięcy, to ja państwa informuję, że Niemcy z Ministerstwem bodajże Spraw Zagranicznych poinformowali świat o tym, że nie wiedzą, co zrobić z 900 tysiącami imigrantów, którzy nie chcą się asymilować, nie chcą pracować, nie chcą się rejestrować, mają z tym generalnie problem i dziś krzyczą, że muszą coś z tym zrobić, dlatego że poziom przestępczości tak wzrósł w Niemczech, przez grupy przestępcze handlujące narkotykami, ludźmi i tak dalej, że oni sobie już rady dać nie mogą, to co oni zrobią? Oni ich przeeksportują do nas, a jak nie będziemy chcieli ich, to będziemy musieli im zapłacić haracz. Co to jest w ogóle? No, co to za pakt na litość boską? Czy tam ma ktoś rozum w tym domu wariatów? Ja myślę, że całkiem na poważnie musimy myśleć o tym, czy jeszcze nam się opłaca być w Unii Europejskiej, bo tu nie chodzi o samą konstrukcję Unii Europejskiej, bo tam jest Europarlament i tak dalej. Chodzi o to, co tworzy Komisja Europejska, że to jest dom wariatów po prostu zwyczajny. Te wszystkie bezpieczniki, które były wcześniej pozakładane, na przykład to, że największe państwa nie mogą mieć komisarza, czyli Ursula von der Leyen nie powinna być komisarzem i tak samo jak i Francuzi nie powinni być komisarzami, dlatego że to są największe państwa. Taka była umowa, że to małe państwa będą miały własnych komisarzy. No to, proszę państwa, to wszystko jak krew piach. Więc myślę sobie, że najwyższy czas, żebyśmy przestali się wstydzić własnych poglądów, tylko Unia Europejska powinna załapać, że idzie w złym kierunku. I to powinno być ogólnoeuropejskie dążenie do tego, żebyśmy wrócili do źródeł, do zjednoczonej Europy państwami narodowymi, a nie jakieś brednie. Oni mówią, jakaś armia wspólna. Z czego? Kto? Gdzie? Oni mówią, że 50% naszych wydatków, bo oni patrzą na Polskę, bo my pieniądze na uzbrojenie wydajemy, 50%, proszę państwa, musimy zostawić w Europie. Ot, po prostu musimy, bo tak patriotyzm lokalny tego wymaga. Będziemy u Niemców kupować, dlatego że Koreańczycy, Niemcy nie zarabiają w Korei i nie zarabiają w Stanach Zjednoczonych. To też jest hipokryzja, dlatego że czołgi K2, tak samo jak i K9, mają lufy z Rheinmetallu, tak samo jak i Abramsy są wyposażone w niemieckie działa, więc Niemcy i tak zarabiają. Natomiast tu chodzi o generalne podejście do tematu. Po prostu Niemcy muszą zarabiać, koniec, kropka.
I tak to jest, także na zbrojeniach muszą zarabiać, także na wojnie muszą zarabiać.
To jest oczywiste.
Marek Jakubiak naszym gościem. Ostatni temat na ostatnie kilka minut. Wróciłbym do wyborów samorządowych, ale już nie w kontekście ich wyników, tylko w kontekście sytuacji w koalicji rządzącej. Zanim to obiecałem, tą anegdotę, tuż po godzinie 9 o tym mówiłem, z Podlasia, tam trwają twarde negocjacje z panem Stanisławem Derehajło z Konfederacji obecnie, kiedyś Porozumienie, kiedyś jeszcze Prawo i Sprawiedliwość, wcześniej czy tam Koalicjant Prawa i Sprawiedliwości, i tam podobno, nie wiadomo czy się uda, zresztą mówiłem, że Jacek Sasin się podobno udał na dyskusje polityczne z panem Derehajło, który znany jest z tego, że kolportuje po Warszawie, czy kolportował na różne zebrania ducha puszczy. No i ledwo co podobno z życiem uszedł pan premier Sasin z tych negocjacji.
Po jednym dniu.
Po jednym wieczorze nad ranem po prostu. I teraz pytanie, kto będzie negocjował w imieniu Prawa i Sprawiedliwości, bo jednak trzeba twardego.
A to Jacek ucieka. Jacek ucieka, bo już życie tam już nie pojadę.
Już na takie negocjacje to on nie ma siły. No, a Stanisław Derehajło to jest chłop na schwał, więc tam rzeczywiście pewnie i możliwości takich negocjacyjne są niepomierne i doświadczenie duże. I teraz szukają ze świecą w PiS-ie, kto taki odważny będzie i pojedzie dalej dyskutować z panem Derehajło. No ale to taka ciekawostka, nie wiem, czy to komentujemy, czy nie. Bardziej mnie interesuje sytuacja w koalicji rządzącej, bo tam się chyba na poważnie wzięli za łby.
No tak, no jest niezadowolenie, no potwierdzam, jest niezadowolenie. Rozmawiałem z kilku ważnymi politykami i jest niezadowolenie i brak, to nie jest wszystko kompatybilne. To jest tak, że Lewica ma tak odległe poglądy w wielu sprawach od innych, że Lewica prawdopodobnie padnie. Tym bardziej, że ona jest nieakceptowalna w społeczeństwie nawet. No, oni myślą, że oni coś wygrywają chęcią po prostu dowolnego zabijania, bo mi się chce, więc bo czuję taką potrzebę w ogóle i proszę mnie tu nie pytać, bo za takie pytania to 3 lata i tak dalej, i tak dalej. No to wie pan, no takie projekty zmian w kodeksie karnym bez żadnego terminu przedawnienia, że musi pan, proszę pana, udowodnić, że pani chciała do łóżka z panem pójść, bo za 20 lat jej się przypomni, że akurat ona pamięta, że to inaczej było. No to po prostu jest dom wariatów. No teraz pytam się, co? Rozmawiałem z kolegą, prawnikiem, jak w tym takim przypadku, jakie rozwiązanie znaleźć. No, nie pozostaje nic innego, jak tylko live, no, tylko transmisja na żywo. No.
I tyle.
Na jakimś YouTubie czy gdzieś. No.
A może o to chodzi, bo ktoś, lewicowy publicysta wskazał mi wrażenie, czy wskazał mi taką interpretację, że jak się popatrzy na te projekty dotyczące właśnie tu życia, relacji międzyludzkich oczami lewicy, to nagle się okazuje, że dla lewicy jedyny, ja nie lubię o tym gadać publicznie, ale trudno, lewica uwielbia to i ja muszę trochę jako dziennikarz polityczny, jedyny bezpieczny seks to jest za pieniądze. Że to jest, że tutaj jest umowa, jest podpisany kontrakt i zdaniem lewicowców to jest bardzo fajne i tak to powinno wyglądać, a każda inna relacja damsko-męska, gdzie nie wchodzą pieniądze w rachubę i nie ma podpisanego umowy nie ma wystawionego paragonu, to zawsze jest podejrzane, czy to w małżeństwie, czy poza małżeństwem.
Czy państwo nie zauważyli, że tam się wszystko na jednym zaczyna i wszystko się na jednym kończy?
Trochę
tam
tak
nie
jest.
Nie ma żadnego programu. Oni po prostu nie chcą pracować, oni chcą się po prostu parzyć i tyle w tym temacie. To jest naprawdę wulgarne podejście do życia i naprawdę mało filozoficzne. Takie prostackie, powiedziałbym nawet. I lewica na tym autentycznie traci. Dlatego, że dla nich ojczyzna nie istnieje, dla nich nie istnieje w ogóle Bóg, dla nich nie istnieją zasady, nie ma czegoś takiego jak dziecko, proszę, tylko jest pasożyt, no. Ludzie, no przecież to jest jakiś, jak to nazwać w ogóle, no? Bez epitetów, no. Nie wiem, czy są wystarczająco obelżywe słowa w takich sytuacjach. Chyba nie ma. Więc powiem tylko tak. Ja bym na koniec naszego programu, panie redaktorze, chciał powiedzieć, bo stała się też rzecz taka dziwna w parlamencie. Otóż ni stąd, ni zowąd weszła pod obrady parlamentu ustawa poselska, oczywiście Koalicji Obywatelskiej, likwidująca ustawę, która zezwala detektorystom, to są tacy Indiana Jones polscy, którzy chodzą po lasach, szukają gwoździa, guzika, odkrywają historię, pola bitew, jak coś tam zostawili, to oni to wykopują. I lobby profesorsko-docenciarskie wpadło na pomysł, żeby pójść do Koalicji Obywatelskiej i po prostu unieważnić tą uchwałę. Pretekst był taki, że jakiejś aplikacji, w której taki detektorysta zaznacza, tu jestem i nazywam się taki tak i będę tutaj sobie szukał. Kropka. Wszystko w temacie. I on już jest na legalu. A do tej pory za Koalicji Obywatelskiej oni byli przestępcami. Napady na domy, konfiskowanie mienia i tak dalej, i tak dalej. Do wariatów po prostu. I teraz w sytuacji takiej, kiedy już to tak naprawdę ta ustawa poszła do podpisu, oni odwołują tą ustawę. Co w zamian? Nic. Dlaczego? Bo PiS nie zrobił aplikacji. PiS nie mógł zrobić tej aplikacji, a wy macie całe Ministerstwo Cyfryzacji lenie i sobie zróbcie aplikację. Kurczę, ile trzeba czasu, panie redaktorze, żeby prostą aplikację zrobić? No? Miesiąc, dwa?
Dla jednego rządu krótko, dla drugiego rządu długo. Mamy jeszcze dosłownie minutkę. Ja chciałbym o Donalda Tuska w całej tej aferze zapytać, bo Donald Tusk patrzy, jak się lewica z PSL-em czy z trzecią drogą naparza i się patrzy. Nie wiem, jaki dalszy ma plan i co on ugrał na tych wyborach samorządowych, bo chyba coś ugrał.
Znaczy on oczywiście prowadzi swoją politykę. Głównym wrogiem jest Prawo i Sprawiedliwość i Kaczyński, Jarosław, bo on to wręcz definiuje. Natomiast proszę państwa, tam chodzi o to, że jest za dużo koalicjantów, no i ta lewica absolutnie nie pasuje. Chodzi o to, żeby przejąć część tej lewicy, postulaty lewicy. Inaczej mówiąc, nie o Czarzastego tu idzie, tylko idzie o wyborców Czarzastego, czyli to, co zostało. I jak sobie pomyślimy, że ci wyborcy gdzieś przeszli, skoro nie zagłosowali na lewicę, to trzeba to zbadać i zobaczyć, czy przypadkiem nie do Koalicji Obywatelskiej, bo ona aż tak bardzo nie spadła, choć spadła. Tak więc myślę sobie, że PSL się trzyma, Hołownia się trzyma, Konfederacja się trzyma, mimo tego, co pan mówi, PiS się trzyma, a tutaj przechodzi tylko elektorat z lewicy do koalicji, no i wcale się nie dziwię, bo tu różnic ja nie widzę.
I taki to jest opis sytuacji politycznej w tygodniu po wyborach samorządowych, a przed nami rusza kampania do Europarlamentu, o której też będziemy co piątek, co godzinę 12:35 państwu relacjonować z panem posłem Markiem Jakubiakiem. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Moje uszanowanie.
I do zobaczenia równo za tydzień. A widzimy się dzięki naszym patronom na patronite.pl/radiownet. Każdego, kto jeszcze